Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
Czy grę można połączyć z ewangelizacją? Przekonamy się, drodzy Państwo, w studiu pan Jacek Małkowski, autor gry Gościniec Polski. Dzień dobry. Gościniec poprzez czas i przestrzeń. Dzień dobry, panie Jacku, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Panie Jacku, jak grę połączyć z ewangelizacją?
Po pierwsze, pewnie trzeba trochę doświadczenia, zarówno w ewangelizacji, jak i w tworzeniu gier. A po drugie, myślę, że tutaj potrzebna jest ta inspiracja z góry. I taką zresztą mieliśmy od samego początku, bo gra powstaje pod patronatem Archanioła Rafaela. I proszę to rozumieć dosłownie, chociaż zawsze podkreślam, mistyk ze mnie żaden. To zbyt wiele rzeczy wydarzyło się przy okazji tworzenia tej gry, żebym po prostu je pominął. Ja po prostu powinienem dać pewne świadectwo tych rzeczy, które tu się wydarzyły.
A co się wydarzyło, proszę powiedzieć? No, skąd w ogóle ta pierwsza myśl, że taka gra powinna powstać? Czy inspiracją były pana dzieci? W jakim wieku są pana dzieci?
Moje dzieci 4, 10, właściwie 11 już teraz i 14. Mhm. I rzeczywiście one były inspiracją do powstania tej gry, aczkolwiek nie w tym jej wymiarze, w jakim ona teraz tak naprawdę ostatecznie powstaje. To jest ten pierwszy przykład takiej inspiracji z góry, dlatego że w samym zamyśle, na samym początku było stworzenie gry, która ma pomagać po prostu rodzinom we wspólnym przeżywaniu czasu, bo zatracamy pewną umiejętność wspólnego spotykania się. Coraz częściej jest tak, że nawet gdy rodzina się spotyka, młodzi gdzieś znikają z komórkami, starsi rozmawiają niestety czasem na tematy coraz bardziej polityczne i z coraz większą emocją. W związku z czym postanowiliśmy zrobić taką grę, bo ja jestem trenerem biznesu od 15 lat i wykorzystać to moje doświadczenie, żeby stworzyć taką grę, która rzeczywiście całej rodzinie pomoże fajnie się spotykać i będzie takim naprawdę bardzo pozytywnym elementem tego spotkania. No, ale gdy usiedliśmy z moim znajomym z projektu obywatelskiego, żeby zacząć już tą grę tworzyć, to dokładnie w tym samym momencie, gdy zaczęliśmy, otworzyliśmy materiały, zaczęliśmy, bo mieliśmy już prototyp, pracować, zwróciliśmy się do siebie tymi samymi słowami. A słuchaj, gdyby, a co gdyby, i tak nagle zatrzymaliśmy się obydwaj, bo, no ale to co chcesz powiedzieć? No a co ty
to
chcesz
ty
powiedzieć?
Tak.
Tak. Wyszło na to, że dosłownie to samo przyszło nam do głowy. Ta potrzeba tak naprawdę spotykania się w rodzinach, pomoc, z jednej strony tak, to jest ważne, ale z drugiej strony bardzo brakuje właśnie tej takiej fajnego, wspólnego, przepraszam za słowo fajnego, przeżywania tej wiary, rozumienia jej wspólnie. No i tutaj nagle przyszło nam do głowy, że warto byłoby stworzyć po prostu gry do każdego święta katolickiego w roku, po kolei. Być może także do wybranych sakramentów, do mszy świętej. Jak to pogodzić ze sobą? No i tutaj to już tak powiedziałbym w pokorze czekaliśmy, okej, to skoro już ta inspiracja spłynęła, to teraz poprosimy o pewną pomoc i dalsze prowadzenie. I tak naprawdę to się dalej pojawiło. Nie będę wymieniał wszystkich rzeczy, bo po prostu jest tego za dużo. Ale powiem tak, w pewnym momencie, bo to była ta pierwsza taka inspiracja, zdumiewająca, bo zupełnie o czym innym myśleliśmy na początku. Natomiast druga rzecz to była taka, że chcieliśmy mieć piękną oprawę graficzną do naszej gry. Piękną, to znaczy taką na prawdziwym, światowym poziomie. Bo czasami bywa tak, że widzi pani tutaj pewien przykład tylko, tak?
Tak, trzymam w dłoni zakładkę do książki właśnie z informacją Gościniec poprzez czas i przestrzeń. I jeśli tak wygląda ta gra, jak ta zakładka, to wygląda i baśniowo, i pięknie.
To powiem, jest najskromniejsza zajawka naszej gry.
Rozumiem.
I to jest właśnie też przykład tego, w jaki sposób dostaliśmy pomoc od Archanioła Rafaela, aczkolwiek później dopiero, bo on cały czas mnie uczy. Dowiedziałem się w ogóle, że jest to anioł naprawdę z poczuciem humoru w dodatku. Więc on spełnia pewne potrzeby, ale niekoniecznie tak, jakbyśmy sobie je wyobrazili. Ja na początku myślałem, że trzeba po prostu poprosić o pieniądze. No bo żeby stworzyć oprawę graficzną do takiej gry, nie wiem, czy pani się orientuje, ale to jest między 50 a 100 tysięcy złotych. Sama oprawa graficzna. Nie licząc w ogóle wszystkich innych elementów, tylko grafiki. No więc no dobrze, no to skoro już dostaliśmy tą inspirację, to ja teraz poproszę o te 80 tysięcy, tak, żeby móc to zrobić. I w pewnym momencie, wchodząc do naszej szkoły, poczułem nagle, że mam podejść do konkretnego człowieka i z nim porozmawiać. To znaczy, ja tego człowieka nie znałem. No, on jest ojcem z naszej szkoły, dwa razy w życiu go widziałem.
Panie Jacku, i co się wtedy dzieje w głowie? Nie w sercu, tylko w głowie. Co się dzieje? Tak. Myśli pan sobie tak. Obcy mężczyzna. Tak. Ja podchodzę, przedstawiam się. Dzień dobry, nazywam się Jacek. Proszę pana, czy istnieje możliwość, aby podarował mi pan 80 tysięcy złotych? I ja już sobie wyobrażam minę tego człowieka, który zastanawia się, czy coś dziwnego przypadkiem nie wisi w powietrzu.
Prawda.
Czy może przesłyszał się, może nie chodziło o 80 tysięcy złotych, nawet nie 80 złotych, a może o 8 złotych. No, tak, jak to wygląda?
Tutaj na szczęście prowadzenie z góry było na tyle solidne, że nie zwróciłem się z prośbą o konkretną kwotę, tylko poczułem, że mam podejść i powiedzieć mu o tym projekcie. O projekcie, który od momentu, gdy zaczęliśmy nad nim pracować, traktujemy go jako tworzenie narzędzi nowej, nowoczesnej ewangelizacji. Takich naprawdę świetnych narzędzi dla ludzi. No i ja podszedłem do niego i zacząłem mu mówić o tym projekcie. To znaczy, jego reakcja była i tak dość podobna, bo w sumie jakiś nieznany człowiek nagle do niego podchodzi i mówi o jakimś projekcie. Taki był trochę przestraszony. Ale w sumie, no, najpierw mi ale zaraz, bo ja się nawet nie przedstawiłem. Tylko, ale słuchaj, ale ty z tej szkoły jesteś ojcem? Ja mówię, a no tak, przepraszam cię, przedstawiłem się. No dobra, to mów, co tam dalej. No, mówię mu o tym projekcie i on dalej tak trochę taki zdziwiony, o co chodzi w ogóle. Ale w pewnym momencie przerywa i mi mówi tak. Wiesz co, Jacek, bo już na tyle szybko przeszliśmy. Ja muszę teraz po dzieci lecieć, natomiast ja zadzwonię do ciebie jutro. I tak sobie myślę, no dobra, no zbył mnie elegancko, ale grzecznie chociaż, tak? Ale on naprawdę zadzwonił do mnie następnego dnia, dał mi namiar do konkretnego człowieka i mówi, zadzwoń do niego. Mówię, no dobrze, w sumie czemu nie? Zadzwoniłem, umówiłem się na spotkanie. Po 15 minutach tego spotkania pan Wojciech Dominczak, biuro, firma Domin Creativity, bo właściwie mi przerwał i mówi, wie pan co, zrobimy panu pełną oprawę graficzną do tej gry za darmo. Ja tak w pierwszej chwili się myślałem, że przesłyszałem tak trochę, ale potem nie, to się potwierdziło. I rzeczywiście kilkudziesięciu grafików pracowało przez ileś miesięcy, z różnym natężeniem. Oczywiście jedni przychodzili, inni odchodzili. Tutaj szczególne podziękowania dla Martyny Bylinki, która od samego początku była koordynatorem tego projektu, tworzyła, włożyła w to dużo serca, wątroby i talentu, żeby to powstało, te wszystkie piękne ilustracje. I dzięki temu ta gra teraz wygląda tak, że gdy byliśmy z nią na targach Wessen, to było chyba jedyne stanowisko gier chrześcijańskich z naszym partnerem Polskie Gry Planszowe z Krakowa, gdzie z taką prawdziwą dumą mówiliśmy o tym, że można stworzyć wspaniałe gry planszowe, które nie są mroczne, nie są w dziwnych światach, nie są z magią.
I siermiężne.
Tak, dokładnie. I są piękne. I rzeczywiście nasze stoisko było jednym z najpiękniejszych w ogóle na Essen i to mówili ludzie, którzy tam przychodzili. Proszę sobie wyobrazić ludzi ubranych naprawdę powiedziałbym, ubiory półsatanistyczne, jakieś mroczne, niefajne, którzy się zatrzymują i z zaciekawieniem pytają o grę chrześcijańską, bo to było wręcz napisane. Rozmawiają o niej, pytają i mówią, że jest piękna, że jest świetna.
Panie Jacku, dopytam o jeszcze kilka kwestii. Pierwsza to taka, że mam wrażenie, że te gry planszowe przeżywają swoją drugą młodość. Ja pamiętam, kiedy byłam dzieckiem, to taki już sprawdzony Chińczyk, tak?
Tak.
Co jeszcze było? No, Chińczyk, później długo nic.
Warcaby.
Tak. No, różne gry, ale one jednak opierały się zawsze na tym samym. Rzut kostką i przesuwanie pionkami.
Pionków, tak jest.
Tak. A teraz powstają już specjalistyczne sklepy z grami dla dzieci. Ja mam dwójkę dzieci. Pięcioletnią córkę i trzyletniego syna i muszę przyznać, że ja miałam i nadal mam pewien problem, jeśli chodzi o zgranie tej dwójki, żeby zainteresować dzieciaki jakąś grą, żeby we dwójkę usiedli, bo jednak to jest chłopiec, to jest dziewczynka, to jedna rzecz. Różnica wieku może nie jest aż taka duża, ale na tym etapie jednak to są dwa różne światy niekiedy. I mam pewien problem. Natomiast pan tutaj idzie jeszcze o ten stopień wyżej, mam wrażenie. Nie tylko dzieci, ale też dorośli siadają do tej gry.
A krótko mówiąc, wszyscy. To jest gra wielopokoleniowa.
Jak to zrobić, proszę powiedzieć?
No to tutaj już wchodzi moje doświadczenie trenerskie, plus doświadczenie mojej żony, która jest pedagogiem z wykształcenia i z zamiłowania. Rzeczywiście to nie jest tak, że dziecko w dowolnym wieku może sobie po prostu usiąść jako pełnoprawny gracz, dlatego że ta gra jest wymagająca i tutaj pewien minimalny wiek do samodzielnego grania, czyli że ktoś gra jako samodzielny gracz, określiliśmy jako takie 9+.
Rozumiem.
Natomiast mogą być nawet młodsze dzieci, jeżeli rodzice uznają, że są po prostu na tyle żywe, na tyle potrafią zrozumieć samodzielnie pewne rzeczy. Zresztą ta gra jest takim też zaproszeniem do stawiania pewnych samodzielnych pierwszych kroków, podejmowania decyzji. Natomiast nawet młodsze dzieci, no powiedzmy takie, ja wiem, no ten mój 4-latek Jasiek, on już mógłby brać udział w tej grze w pewnych jej elementach, będąc niejako zaproszonym, żeby pomóc drużynie w pewnych wyzwaniach. Bo ta gra składa się z realnych wyzwań. To nie jest taka gra, w której się, to jest bardzo ważna rzecz, to nie jest gra, w której się porusza pionkiem, ani się rzuca kostką. To jest gra, w której gra naprawdę pani. Naprawdę te osoby, które usiadły, to one przeżywają tą grę. To są prawdziwe emocje, to jest prawdziwy wysiłek, czyli można się spocić, można się przestraszyć.
Panie Jacku, w takim razie proszę powiedzieć, dlaczego taką formę gry pan wybrał, bo można było, przepraszam, jeśli to powiem, ale pójść na taką łatwiznę i poświęcić trochę, myślę, że i mniej czasu, i mniej pieniędzy na grę komputerową.
Ależ prawda? No tak. Tylko, że tutaj zamysłem od początku było łączenie ludzi i rodzin, a nie ich tak naprawdę odrywanie od siebie. Gry komputerowe odrywają. Natomiast ta gra od samego początku i w zamyśle była łączeniem ludzi ze sobą, wspólnym spędzaniem czasu. I to działa, bo widzieliśmy na 14 i 15-latkach, które mając możliwość pójścia i pogrania sobie, wolały zostać i albo brać udział, albo przynajmniej się przysłuchiwać. To było niesamowite po prostu.
Rozumiem, że dzieci testowały grę razem z panem i z żoną.
No, nie tylko dzieci, skoro wielopokoleniowa. Testowaliśmy ją tak naprawdę w gronie dzieci od 8 do 67 lat. Chociaż to już nie dzieci, ale coś z dziecka ponoć zawsze pozostaje. I wszyscy, powiem tak, im bardziej wielopokoleniowa drużyna, czyli ta różnica pokoleń, tym świetniej się gra, bo nagle okazuje się, że każdy ma tak naprawdę coś ważnego do zrobienia i może coś bardzo ważnego dla drużyny zrobić, czego inny nie potrafi. Tak na przykład grała moja mama, 67 lat, gdy młodsi uczestnicy drużyny kompletnie nie potrafili sobie poradzić z pewnymi wyzwaniami związanymi z pewną wiedzą, z przysłowiami, ale które miały bardzo istotne znaczenie dla dalszego przebiegu gry, bo to ma wpływ realny. To nagle oni zamarli trochę, bo zaraz zakończy się wyprawa, zaraz się nie uda. Moja mama przejęła wyzwanie, roztrzaskała je brzydko mówiąc na 100%. Młodzi patrzą, szczęki im opadły. Moja mama wyprostowała się. Nagle widać po prostu, że seniorzy rodu potrafią fenomenalnie przekazać
pewne rzeczy. Wejść w świat młodego człowieka.
Ale to i w drugą stronę działa, bo moja mama również, rozmawiając z moją córką 10-latką, właśnie przy pewnych wyzwaniach, od niej nagle zaczęła uczyć się pewnych rzeczy, rozumieć pewne podejście bardziej kreatywne i tak dalej. Świetne wzajemne uzupełnianie się. Na tym ta gra polega i od samego początku to było zamysłem, dlatego jej tworzenie było od początku roku, aż do chwili obecnej tak naprawdę. To nie mogło być nic prostszego, bo wtedy by nie działało tak.
Czego ta gra uczy?
Oj, mamy jeszcze godzinę audycji? Nie, nie mamy.
Nie.
No, tak naprawdę przede wszystkim szacunku względem samego siebie, ale nie na zasadzie moralizowania, tylko na zasadzie ponoszenia konsekwencji. W grze można podejmować decyzje, które nie są trafne, albo wręcz niezbyt mądre. Tylko, że po każdej takiej decyzji są bardzo konkretne konsekwencje i o tym też moja córka się przekonała, gdzie ona była zwolennikiem pewnej decyzji, bo tam każdy gracz ma prawo głosu. I rzeczywiście reszta drużyny podobnie postąpiła, a potem to miało swoje konsekwencje. Moja córka przez 3 dni chodziła z takim namysłem, że ale dlaczego tak się stało? Mamo, wyjaśnij mi to. I to był ten piękny moment, bo zamiast my moralizować, że pewnych rzeczy nie wolno robić, to ona sama przyszła i zapytała, dlaczego tak się dzieje. Więc ten szacunek dla innych ludzi, konsekwencje, to jest sam początek. Ale tak naprawdę ta gra w różnych wyzwaniach, bo to są realne wyzwania, przez które cały czas drużyna przechodzi, uczy otwartości umysłu, zmiany perspektywy, umiejętności wzajemnego rozumienia się, słuchania siebie tak naprawdę, wspierania się, bo to jest jedna z niewielu gier na rynku, która jest grą całkowicie opartą na współpracy.
O i właśnie teraz dopytam, czy ta gra powstała dlatego, że nie mógł pan znaleźć tak ciekawej propozycji dla siebie i dla swoich najbliższych? Czy jednak wśród tych gier chrześcijańskich są takie, które czegoś uczą, a jeśli może nie jest to nauka, która płynie wprost, to zachęcają do tego, aby ten czas spędzić wspólnie?
Są takie gry i to nawet nie tylko chrześcijańskie. Jest więcej takich gier, które można by powiedzieć są w pewien sposób neutralne od strony wiary. Natomiast wartościowe w pewnej warstwie, którą przekazują. Natomiast ja miałem jednak inną potrzebę i tą inspirację z góry. To nie było to, czego bym chciał. To znaczy takiej gry, to jest pierwsza tego typu gra na świecie. Takiej gry po prostu nie było, która by spełniała te wszystkie potrzeby, które w moim sercu się urodziły. Jest wiele gier, które są fajne, które są wspólnym spędzeniem czasu, które nie są rywalizacyjne, ale w nich nie ma na przykład pewnych wątków, które są właśnie w tej grze. W nich na przykład nie ma całego tego warsztatu trenerskiego, który ja na różnych szkoleniach, będąc z ludźmi, spędzając z nimi czas i przekazując im moją wiedzę i doświadczenie, naprawdę miałem wielką satysfakcję, widząc, że ci ludzie uczą się czegoś i ode mnie, i od siebie, i przeżywają wspólnie pewne rzeczy, żeby wyjść z tą nauką i zacząć stosować ją w życiu. Od początku bycia trenerem ja się zastanawiałem, jak zrobić, żeby ludzie, których nie stać na pójście na szkolenie za 1500, za 2 dni na przykład, czy za 2000, mogli jednak również rozwijać się i dla dobra siebie i swoich rodzin. Ta gra jest ucieleśnieniem tej wizji tak naprawdę. Ja przelałem w nią 15 lat mojego bycia trenerem. No może nie wszystko, bo by pękła. Ale dużo tych rzeczy w niej jest, a będą, mam nadzieję, też kolejne gry. Właśnie po to, żeby ludzie mogli rozwijać się, korzystać z tego dla dobra swojej rodziny, no i na chwałę Pana tak naprawdę.
Panie Jacku, wspomniał Pan, że ta gra przechodziła różne przeobrażenia i bardzo jestem ciekawa, teraz kiedy w dłoniach trzyma pan grę, to czy ten produkt, przepraszam, jeśli
produkt,
tak to nazywam, ale ten produkt, który pan trzyma w dłoniach, jest zupełnie inny od tego, jakie pan miał to początkowe wyobrażenie tego, jak ta gra powinna wyglądać?
I tak, i nie. W tym sensie, że ja chciałem, żeby ona miała najwyższą światową jakość i głęboko wierzę, że tak właśnie jest, bo zresztą są opinie innych ludzi, którzy już widzieli pewne rzeczy. Natomiast bardzo dużo zmieniło się w niej od strony pewnej mechaniki, czyli tego, jak powinny pewne rzeczy działać. Cały czas pracowaliśmy nad tym, żeby te różne wyzwania były na tyle do ogarnięcia przez ludzi, żeby samodzielnie w domu można było to tak naprawdę zrealizować. I tutaj rzeczywiście dużo takich zmian zaszło, takich, które upraszczają samą rozgrywkę, pomagają w przechodzeniu. Mówią tu krok pierwszy, tu krok drugi, tu krok trzeci, żeby prowadziły niejako za rękę. Bo dzięki temu tak naprawdę, to też jest taka tutaj funkcja tej gry, każdy rodzic, zwłaszcza ojcowie, stają się takim naturalnym autorytetem w swojej rodzinie, bo ta gra służy także temu, budowaniu w sposób naturalny autorytetu rodziców, którzy będąc tymi mistrzami gry, prowadzą tą drużynę, poprzez rozpoczęcie podróży, Archanioł Rafael otwiera wrota czasu i przestrzeni, aż do samego końca, czyli dotarcia do stajenki i osobistego spotkania ze świętą rodziną. Tylko to nie będzie wyglądać tak, jak najczęściej to sobie wyobrażamy. Bardzo zależy nam na tym, żeby ta gra też pozwoliła ludziom spojrzeć na świętą rodzinę z tej drugiej strony, takiej bardziej ludzkiej. Że to byli ludzie, którzy mieli swoje problemy, którzy wtedy potrzebowali, przepraszam bardzo, Jezuska przewinąć. No, pomimo tego, że on był Bogiem, był też człowiekiem i w momencie, gdy był niemowlęciem, miał pewne swoje potrzeby. W tych różnych potrzebach drużyna, jeśli dotrze do stajenki, bo to nie będzie łatwe, często wyprawa się nie uda, trzeba będzie wyruszać ponownie, ale gdy się uda, będzie można im pomóc.
Jaka wiedza jest potrzebna, żeby usiąść i zagrać?
Pyta pani trochę o instrukcję dla gracza w tym momencie. To powiem tak. Instrukcja dla mistrza gry, owszem, jest trochę większa. On powinien się dobrze orientować w mechanice gry, ale też jest to napisane tak, żeby to było jak najprostsze jednak. Natomiast instrukcja dla gracza wypowiadana jest przez mistrza gry. Usiądź i baw się świetnie.
I tyle?
Tak.
I aż tyle.
I aż tyle. Owszem, są pewne rzeczy, na przykład w grze są zawarte pewne wątki biblijne, ale Nie w taki znowu typowy sposób, że to jest jakiś przepisane z
pytania,
Pisma
odpowiedź.
Świętego. Nie, nie, to zupełnie nie tak. Owszem, tam są takie pytania, konkretnie pytania na kartach pytania od Archanioła Rafaela, gdzie on pyta o różne rzeczy, ale z charakterystyczną sobie kreatywnością i dowcipem. Natomiast wątki biblijne w grze są takie, że oprócz tych oczywistych, że podążamy do stajenki, na spotkanie ze świętą rodziną, że pojawia się Archanioł Rafael, który wielokrotnie pojawia się w grze i możemy się z nim spotkać, chwilę z nim porozmawiać, to są takie na przykład wątki, gdzie one zostały specjalnie w grze ukryte. To znaczy osoba, która nie będzie miała pewnej wiedzy z Biblii, nawet ich nie rozpozna.
Już rozumiem, dlaczego gra jest tak naprawdę dla wszystkich od 9 do 109 lat.
Tak.
No, albo i
to,
jeszcze
to jest
dłużej.
Taki bonus, taka premia dla tych, którzy wiedzą coś więcej, bo będą mogli rozpoznać pewne postacie, ale proszę mi uwierzyć, to nie będzie łatwe, bo te postacie będą także wyglądać zupełnie inaczej. Czasami pytam ludzi, jak wygląda święty Piotr? No i oczywiste takie wyobrażenie, potężny starzec, tak. Długa broda. Naprawdę? A może on tak miał kiedyś na przykład 6 lat? Proszę pamiętać, że to jest podróż przez czas i przestrzeń, w związku z czym będzie można spotkać różne osoby w różnym wieku, w różnych sytuacjach, o których moglibyśmy w ogóle nie pomyśleć, ale przecież te osoby też miały swoje życie. Staramy się opisać to tak, żeby to było barwne, żeby to było ciekawe, oczywiście w pełnej zgodzie z tym, co jest w Biblii, no ale nie wszystko w Biblii jest napisane. Na bazie tego, co nie jest napisane, można bardzo ciekawie pokazać inne postacie.
Panie Jacku, jak wygląda ewangelizacja młodych ludzi? Jak do tego młodego człowieka dotrzeć? Powiem panu, jakie ja mam doświadczenie. Na przykład mszy świętej dla dzieci. To jest msza święta dla dzieci. Od... powiedzmy, tak. Tego drugiego, trzeciego roku życia, kiedy dziecko już samodzielnie może przymaszerować pod ołtarz, tak? Mhm. Oczywiście odkręcając się za każdym razem i patrząc, czy ten rodzic gdzieś tam stoi, obserwuje i czuwa. Msza święta także skierowana do dzieci, które są już po pierwszej komunii świętej. I to jest, myślę, że bardzo trudne do spełnienia, aby ta msza święta była właśnie dla każdego dziecka. I jestem ciekawa, czy państwo znaleźli, czy pan znalazł jakiś sposób właśnie na taką ewangelizację takiego młodego człowieka. Może nie dziecka, które ma powiedzmy 4, 5, 6 lat, ale takiego już młodzieńca.
Ale dlaczego nie? Znaleźliśmy i na to sposób. Od 6-latków, bo mieliśmy przykład. Oczywiście ta osoba, dziecko, córeczka, nie mogła grać jako pełnoprawny gracz.
Jako ale pomocnik.
Ponieważ, tak, ale mogła jako pomocnik, ale no nawet nie ta funkcja była dla niej najważniejsza, niekoniecznie. Natomiast ponieważ ta gra odbywa się na zasadzie pewnych narracji, które są odczytywane co jakiś czas, to jest taka trochę powieść, którą pani pisze, którą pisze drużyna. I ona w pewnym momencie, tak ją zafascynowały te narracje odczytywane, że ona się po prostu wtuliła w mamę i zamiast pójść się gdzieś tam bawić, to po prostu słuchała. Tego. Dla mnie pierwszym... My zatraciliśmy coś w naszej umiejętności ewangelizowania ludzi wokół siebie, a może nawet i własnych rodzin. Jakąś taką radość, otwartość i ciekawość. Za bardzo to się stało schematyczne, za bardzo takie zamknięte.
Też niestety mam takie wrażenie, jeśli chodzi o modlitwę na przykład wieczorną, tak. Bo musisz się pomodlić.
No właśnie, bo trzeba pójść do kościoła.
Tak,
znaczy,
bo
tak,
jest
trzeba
niedziela
pójść do kościoła,
i musisz.
Ale musisz pójść do kościoła? Tak. Nie w ten sposób. Moim zdaniem nie tędy droga. Chrześcijaństwo wtedy się rozwijało, wtedy fascynowało ludzi, coś było takiego w nim, że naprawdę fascynowało, zaciekawiało ludzi. Ta gra ma uwrażliwiać na nowo ludzi, pomagać im w dostrzeżeniu zupełnie z innej perspektywy pewnych zdarzeń. Ma być takie, to tak mogło wyglądać? Wow, to niesamowite. Ma zaciekawiać, ma budzić ciekawość. Jeżeli nie będziemy budzić ciekawości, i to nawet nie tylko u młodych, może u nich przede wszystkim, ale u starszych też, nie będziemy mogli moim zdaniem ewangelizować. Oczywiście łaska Boża jest w tym wszystkim i to jest podstawa, tak? Ale jeżeli będziemy to robić na zasadzie wypominania, zmuszania, chyba jeszcze nikt się w ten sposób nie nawrócił, ani nie zaciekawił wiarą. No właśnie nawet samo to, zaciekawić wiarą, tak? Ta gra ma w sposób właśnie taki naturalny budzić ciekawość. Nawet osób wierzących, które na pewne rzeczy być może nawet nie spojrzały nawet z tej perspektywy. A dzięki temu ja też z moimi dziećmi, ja i moja żona, na pewne tematy wiary możemy zupełnie inaczej i łatwo porozmawiać, bo one same pytają o to. ale to mogło tak być? Ale jak mu, a jak było naprawdę?
Bo jest takie wyobrażenie konkretnego człowieka, prawda? Nie tej postaci biblijnej, nie tej
często
postaci...
Często taka spiżowa gdzieś.
Tak, tak, oczywiście. Obraz piękny. Tak,
wysokie C.
Tak. Nie, a tu jest normalny inaczej. Człowiek.
Tak, dokładnie. I tu też są poważne dylematy, poważne problemy, nad którymi można fajnie porozmawiać, przeżyć je w ogóle, ale tutaj spotkanie z tymi osobami jest po prostu bezpośrednie. I w tym momencie ma się zupełnie inny obraz takiej postaci, którą się idzie potem do kościoła i słyszy w Słowie Bożym o tej postaci, ale taki mały... Ale słuchaj, tak, ja pamiętam, ja goniłem go, czy coś w tym stylu. I może nawet złapałem. Ale to jest osobista wtedy relacja, która moim zdaniem niczego nie ujmuje w tym wymiarze takiej prawdziwej wiary, natomiast dodaje tą taką osobistą relację człowieka z człowiekiem. To już nie są jacyś ludzie sprzed 2000 lat, opisani gdzieś na karcie, których ja w ogóle nie rozumiem. To są ludzie, z którymi się spotkałem.
Panie Jacku, bardzo dziękuję za to spotkanie. Drodzy Państwo, pan Jacek obiecał, że dla słuchaczy Radia Warszawa będziemy mieć taką grę, ale to...
pod koniec listopada,
pod koniec gdy listopada. Będą wyprodukowane. Tak. Gościniec poprzez czas i przestrzeń. Proszę powiedzieć, gdzie szukać informacji na temat tej gry?
No właśnie. Po pierwsze można znaleźć na naszej stronie www.gragościniec.pl. Ale zapraszamy również do sklepu naszego partnera, gdzie w tej chwili można tą grę zamawiać w przedsprzedaży. Do końca listopada zdecydowaliśmy się przedłużyć przedsprzedaż, chociaż już w tej chwili jest dużo egzemplarzy zamówionych z tej pierwszej edycji, ale edycja jest limitowana. Do końca listopada gra będzie w obniżonej cenie. Od początku grudnia będzie już w pełnej cenie sprzedawana, dlatego zapraszam. Tutaj też jest podane, jeśli mogę...
Proszę. Na zakładce?
Czytać tak. To jest www.polskiegryplanszowe.pl. I tam jest duży baner, można wejść. Jednym z tych dużych banerów jest właśnie gościniec poprzez czas i przestrzeń. I wówczas tą grę można zamówić. Ja zresztą powiem, że w tym roku ja zamówiłem kilka egzemplarzy, bo w tym momencie mam załatwione kwestie mądrego i dobrego prezentu dla innych rodzin wokół siebie. Przyznam, że jeden z kolegów zamówił chyba 10.
No, proszę.
Z głowy jest w tym sposób. Momencie tak naprawdę, czy inne jakieś sklepy, co tu kupić, właściwie przyjdzie do domu, jest do rozdania, a prezent i na czas, i na temat, a w dodatku jeszcze taki, który jest wartościowy, więc czegoż chcieć więcej.
Bardzo dziękuję. Pan Jacek Małkowski, autor gry Gościniec poprzez czas i przestrzeń, był Państwa i moim gościem. Wszystkiego dobrego, panie Jacku.
Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Rozmowa na co dzień.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.